no, potrafiła znaleźć jakiś taki modus vivendi dla swojego działania i bez jakichś wielkich sporów realizuje dobry program dla województwa. Ostatnio żeśmy podpisali regionalny program operacyjny dla naszego województwa w Brukseli i za chwilę wdrażamy wielkie programy unijne i ten strumień pieniądza, który płynie do Polski, do naszego województwa, bo mam nadzieję, będzie dobrze wykorzystany. Zresztą gminy i samorządy do tego są dobrze przygotowane i my tu prowadzimy szerokie konsultacje. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, nad każdym projektem się pochylamy. No to się lewicy nie podoba, bo się okazuje, że te wielkie pieniądze, które płyną do naszego województwa, no nie będą płynęły przez ręce towarzyszy, no i to jest strasznie bardzo doskwiera.
Panie marszałku, w związku z tym listem jeszcze raz lewica domagała się odwołania pana ze stanowiska. Tak. Czy w tej chwili pana pozycja, czy pana stanowisko jest w jakiś sposób zagrożone?
Nie, znaczy konstrukcja prawna polega na tym, że wniosek o odwołanie członka zarządu może złożyć tylko marszałek województwa. Nie mogą tego zrobić radni. Oni doskonale wiedzieli o tym, że nie mają takiej możliwości. Spróbowali z tego zrobić happening polityczny. Apelowali do radnych platformy, żeby wpłynęli na swojego marszałka. No ja nie ukrywam, że mi się z obecnym marszałkiem współpracuje bardzo dobrze. Doskonale się rozumiemy. I oceniając moją merytoryczną postawę w zarządzie województwa, no to ta ona wypada, tak jak marszałek mówił, bardzo dobrze i nie było żadnych powodów, żeby nie odwołać. To była sprawa typowo polityczna i tak ją żeśmy traktowali. Nie damy się podzielić przez lewicę w sytuacji ważnej dla województwa, kiedy trzeba te pieniądze, które płyną z Unii Europejskiej, dobrze wykorzystać ku pomyślności mieszkańców. Także tych lewicowych, bo działamy na rzecz dobra wspólnego. Tym się różnimy od lewicy.
Panie marszałku, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem Maciejem Ekartem, wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14:02. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rząd pracuje już w pełnym składzie 22 ministrów. Prezydent Lech Kaczyński powołał bowiem kolejnych i ostatnich 10 ministrów, poinformowała Kancelaria Prezydenta. W rządzie znaleźli się ponownie Przemysław Gosiewski jako wicepremier, Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, Grażyna Gąsicka, minister rozwoju regionalnego, Wojciech Jasiński, minister skarbu, Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jan Szyszko, minister środowiska. Ministrem kultury jest już ponownie Kazimierz Michał Ujazdowski, a gospodarki Piotr Woźniak. Do rządu powrócił również koordynator do spraw służb specjalnych Zbigniew Wasserman oraz Mariusz Błaszczak, szef kancelarii premiera. Kancelaria informuje, że obecni na uroczystości ministrowie z wyjątkiem Ujazdowskiego odebrali akty nominacyjne i złożyli wobec prezydenta stosowną przysięgę. Kazimierz Michał Ujazdowski, dziś nieobecny, ma złożyć przysięgę jutro. W sprawozdaniu z prac Komisji Sejmowej Śledczej do spraw banków dotyczącym prywatyzacji Banku Śląskiego znajdą się wnioski do prokuratury, powiedział przewodniczący komisji Adam Hoffman. Są wnioski w stosunku do osób, które przesłuchiwaliśmy, tak by prokuratura zajęła się sprawdzeniem, czy domniemanie przestępstwa nie jest objęte przedawnieniem i czy można się nim zająć, powiedział Hoffman. Dodał, że obecnie istnieje tylko zredagowana przez niego oraz jego współpracowników wersja raportu z prac Komisji nad prywatyzacją Banku Śląskiego. Będzie on uzupełniony i ma być opublikowany jeszcze w tym tygodniu. Dziś komisja przesłuchała ostatniego świadka, Wodzimira Lesińskiego, byłego doradcę ekonomicznego w Zespole Przekształceń Własnościowych Najwyższej Izby Kontroli. Do obrony wartości chrześcijańskich wezwał pasterz polowy Wojska Polskiego, ksiądz generał dywizji Tadeusz Płoski w homilii podczas Eucharystii sprawowanej na warszawskiej Cytadeli w przeddzień święta Wojsk Lądowych. Biskup polowy przywołał w homilii postać króla Jana III Sobieskiego i Wiktorii Wiedeńskiej. Nawiązując do 6. rocznicy ataku z 11 września na World Trade Center, ksiądz biskup powiedział, że atak został zaplanowany ze zbrodniczą precyzją przez Osamę Bin Ladena i grupę terrorystów islamskich, dokładnie nieomal co do godziny, tak aby w rocznicę bitwy pod Wiedniem pomścić na niewiernych nie tylko największą klęskę islamu w historii, ale również zadać zabójczy cios naszej cywilizacji. Ksiądz biskup Tadeusz Płoski podkreślił znaczenie polskich sił zbrojnych w wojnie przeciwko globalnemu terroryzmowi. Na zakończenie zawierzył Maryi żołnierzy wojsk lądowych i odczytał hymn na cześć Boga Rodzicy. Informacje z zagranicy. Premier Ukrainy Viktor Janukowycz oświadczył, że w ostatnim czasie stosunki jego kraju z Unią Europejską uległy pogorszeniu. Powiedział, że dotyczy to przede wszystkim zaostrzenia systemu wizowego i stosunków handlowych. Podkreślił przy tym, że szczególne zaniepokojenie wywołuje zaostrzenie systemu wizowego wobec obywateli Ukrainy. Chociaż Janukowycz nie wyjaśnił, do których krajów Unii kieruje swe pretensje, w sprawie zaostrzenia systemu wizowego, według mediów, mogło mu chodzić o członków Unii, takich jak Polska, które 1 stycznia następnego roku wejdą do strefy Schengen. Dotychczas Ukraińcy uzyskują polskie wizy bezpłatnie, w zamian za to Polacy mogą jeździć na Ukrainę bez wiz. W związku z wejściem Polski do strefy Schengen wizy dla Ukraińców będą płatne. Według ukraińskich mediów nastąpi to już 1 listopada. W odpowiedzi na planowaną przez Gazprom podwyżkę ceny gazu dla Litwy władze w Wilnie zamierzają podnieść opłaty za tranzyt błękitnego paliwa z Rosji przez litewskie terytorium do obwodu kaliningradzkiego, informuje jeden z rosyjskich dzienników. Gazeta powołuje się na premiera Litwy Gediminasa Kirkilasa. Litewski premier w sierpniu ujawnił, że jego kraj w przyszłym roku może czekać drastyczna podwyżka cen gazu dostarczanego przez rosyjski Gazprom. Mamy nieoficjalną informację, że ceny gazu od przyszłego roku mogą wzrosnąć nawet do $320 za 1000 m3, powiedział Kirkilas. Szef rządu Litwy dodał, że może to wywindować ceny elektryczności o 15% i zwiększyć inflację. Gazprom odmówił wtedy odniesienia się do tej informacji. Były to wiadomości w Radiu Maryja. 7 minut po godzinie 14.
Przyszłość Kościoła i narodów, także Polski, idzie przez rodzinę. Każdą dziewczynę, chłopca, każdego, kto chce być szczęśliwym, mieć piękną rodzinę, zapraszamy na modlitwę w pierwsze czwartki miesiąca od godziny 17.30 do Kalisza przed cudowny obraz świętej rodziny do sanktuarium świętego Józefa. Uwaga! W październiku druga pielgrzymka rodziny Radia Maryja do świętej rodziny w Kaliszu. Potrzeba ogromnej modlitwy w tej chwili za Polskę, za polskie rodziny. Prosimy duszpasterzy, katechetów, nauczycieli, ludzi, którzy chcą coś dobrego zrobić dla innych, dla Kościoła i Ojczyzny, dla własnych rodzin. Prosimy, organizujcie tę pielgrzymkę. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, 8 minut po godzinie 14. Zapraszamy do modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Prosimy również kogoś ze słuchaczy o włączenie się do naszej modlitwy 655 23 55 lub 655 23 56 kierunkowy 056. Proszę Państwa, oto numery stron, na których znajdziemy teksty naszej modlitwy. Hymn Już światło słońca na niebie z trzeciego tygodnia, w tomie czwartym strona 506. Psalmodia z wtorku trzeciego tygodnia, w tomie czwartym strona 788, w wydaniu skróconym pallotiną strona 987. Czytanie jest z Księgi Przysłów, werset i modlitwa z wtorku trzeciego tygodnia, strona 791. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, wejrzyj ku
wspomożeniu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka.
Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień smutny wysiłek na czyste złoto miłości.
Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej.
Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas spokojem obdarzysz. Amen.
Amen. Wypełnieniem prawa jest tak, miłość.
Strona, która zapomniałem.
788.
708.
Wypełnieniem prawa jest miłość, kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Jakże miłuje prawo Twoje, Panie. Przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Przez te przykazanie stałem się mędrszym od wrogów, bo jest ono moim na wieki.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem rozważniejszy od starców, bo zachowuję Twe postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać.
Nie odstępuję od Twych wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsze dla ust moich.
Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wypełnieniem prawa jest miłość, kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Pomnij, Panie, na lud swój, który dawno nabyłeś. Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki? Dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
Pomnij na Twój lud, który dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, na górę Syjon, założyłeś swą siedzibę.
Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom. Nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
W miejscu świętej zgromadzeń rozległ się rik i wrogów. Zatknęli tam swoje proporce.
Widać, że się podnoszą siekiery, jak w leśnej gęstwinie.
Wyłamali wszystkie bramy, zniszczyli je toporem i młotem.
Wydali Twoją świątynię na pastwę ognia, zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia.
Rzekli w tym sercu, zniszczymy ich wszystkich. Te miejsca spalili na ziemi.
Już nie widać naszych znaków i zabrakło proroka. Nikt między nami nie wie, jak długo to potrwa.
Jak długo, Boże, będzie urąga mnie przyjaciel? Czy wróg na zawsze będzie bluźnić temu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę i prawicę trzymasz w zanadrzu?
Bóg jednak od początku jest moim królem, który ocala na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pomnij, Panie, na lud swój, który dawno nabyłeś. Powstań, Boże, broń swojej sprawy. Ty rozdzieliłeś swą potęgą morze i głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów.
Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, widałeś go na żer morskim potworom.
Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie. Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące.
Twoim jest dzień i noc jest Twoja. Ty utwierdziłeś światło i słońce.
Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi. Tyś stworzył lato i zimę.
Pamiętaj o tym, że wróg lży Ciebie, Panie, a lud niemądry bezcześci Twoje imię.
Duszy Twej synogarlicy nie wydawaj sępowi. O życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki.
Wspomina Twe przymierze, bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem. Niech biedny i ubogi wychwala Twe imię.
Powstań, Boże, broń swojej sprawy. Pamiętaj o zniewadze, która co dnia wyrządza Ci głupiec.
Nie zapominaj o krzykach Twoich nieprzyjaciół. Zgiełk powstających przeciw Tobie nieustannie się wzmaga.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Boże, broń swojej sprawy.
Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem. Nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy. Wydrze On życie tym, co ich krzywdzą.
wyzwoli biedaka, który nie ma opieki,
nędzarza ocali od śmierci.
Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu nie będą dzięki.
Bóg zapłać, Panie Kazimierzu.
Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Cieszę się.
Z Torunia.
Fajnie. Panie Kazimierzu, jak ta młodzież przyjedzie?
Przyjedzie. Musi przyjechać. Jest zaangażowana. Piękna młodzież. Musi do Czesława wyjechać. Serdecznie zapraszamy. Zbieramy zapisy. Wszyscy. Ile nas tutaj jest? 10 osób zbierało zapisy.
Świetnie. Jeszcze gdzie można zadzwonić, żeby się zapisać?
I do mnie, i do syna Cezarego, i do Basi synowej, i na, do biura Radia Maria na społecznym osiedlu, do Palotynów, do Gryfina, do pani Joli. Telefony są podane.
Tak.
I można nas szukać zawsze. Jesteśmy pod telefonami całą dobę.
Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy gorąco.
Pozdrawiamy serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Jeszcze raz zwracamy się do wszystkich młodych przyjaciół Radia Maryja z serdecznym zaproszeniem do udziału w 9. pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. To już za kilka dni. Oto ostatnie informacje. Gromadzimy się na Placu Jasnogórskim w sobotę 15 września przed godziną 12, by punktualnie w południe oficjalnie rozpocząć nasze spotkanie modlitwą Anioł Pański. Następnie czas świadectw i koncert w wykonaniu znakomitych muzyków zespołu muzyki sakralnej Lumen.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie.
Oraz Magdę Anioł z zespołem.
To dla mnie i dla Ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla Ciebie. Święci orędują w niebie.
O 15 koronka do Miłosierdzia Bożego i msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Pamiętajcie, by przyjechać już w stanie łaski uświęcającej, po spowiedzi, nie szukając spowiedników na Jasnej Górze. Może być trudno. Zabierzcie ze sobą Wasze różańce, którymi we wskazanym przez prowadzących momencie wzajemnie się obdarujecie. Przywieźcie też transparenty i znaki Waszych miejscowości, by zaznaczyć swoją obecność. Nadal zachęcajcie innych do pielgrzymowania wraz z nami. Do zobaczenia. Z Bogiem.
A jeśli przybędziecie nieco wcześniej, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Jasnej Góry, tych szczególnych miejsc, które na Jasnej Górze są do zobaczenia. Oczywiście wszyscy koniecznie do kaplicy cudownego obrazu, na chwilę chociażby spotkania z Matką Bożą, takiego osobistego, twarzą w twarz. No i warto zajrzeć do innych miejsc, chociażby Muzeum 600-lecia, chociażby Skarbiec Jasnogórski, inne jeszcze muzea na Jasnej Górze, sale, które warto zobaczyć. To miejsce naznaczone jest historią, to także obecność na Jasnej Górze to wielka lekcja dla nas takiego patriotyzmu i dziedzictwa narodowego. Kochani, kilka komunikatów nowych i tych, które jeszcze proszono, byśmy powtórzyli na antenie Radia Maryja. Okazuje się, że w Zduńskiej Woli się jeszcze młodzież nie obudziła. Kochani, no to wstyd by było. Zduńska Wola, u księży orionistów codziennie zapisujemy się na furcie klasztornej. Wyjazd jest 15.08 rano z parkingu przy kościele parafialnym, a więc w Zduńskiej Woli i okolicach bardzo prosimy młodzież i dorosłych, powiedzcie jeszcze, że są wolne miejsca, warto się zgłaszać. W Warszawie Bemowie, w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów również jest organizowany wyjazd. Pani Ewa, numer telefonu 512-393-273, 512-393-273. Pan Witek 022-864-1254. Za chwilę informacja dla miejsca piastowego. To zupełnie nowy komunikat. Księża Michalici organizują wyjazd i mają jeszcze wolne miejsca. Za chwilę podam te informacje. Okazało się, że w Toruniu nie doszedł do skutku wyjazd, a zgłosiło się kilka osób, więc bardzo prosimy te osoby, które w Toruniu są zainteresowane wyjazdem na naszą pielgrzymkę, by zgłosiły się bezpośrednio w Radiu Maryja. Spróbujemy jakoś zaradzić temu problemowi. Za chwilę informacja dla Środy Śląskiej. To także nowy punkt, gdzie organizowany jest wyjazd. Za chwilę tę informację podam. I jeszcze poproszono nas o powtórzenie informacji dla Lublina. Lublin, parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Tam także trwają jeszcze zapisy i są wolne miejsca. Bardzo serdecznie zapraszamy. A więc najpierw może zacznę od księży Michalitów i miejsca piastowego. Są jeszcze wolne miejsca już w drugim autokarze na spotkanie młodych słuchaczy Radia Maryja w Częstochowie. Wyjazd 15 września o godzinie 5 rano, koszt 25 zł. Udało się znaleźć dofinansowanie i stąd jest trochę tańszy ten wyjazd. Zapisy w klasztorze księży Michalitów przez cały dzień. Można się zgłaszać, zapraszamy bardzo serdecznie. W Środzie Śląskiej koło Wrocławia w parafii świętego Andrzeja zapisy w parafii u księży Salezjanów. Koszt tylko 20 zł. Numer telefonu 071-317-34-97. 317-34-97. Informacja dla słuchaczy. Obiecałem w Lublinie. Tak, przepraszam, już otwieram sobie, bo to dość sporo tych komunikatów i... tak, Lublin, parafii koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zapisy po mszy świętej w zakrystii, a także u pani Marii, najlepiej wieczorem po godzinie 20 pod numerem telefonu 081-744-4505. 744-4505. Pani Maria czeka na zgłoszenia, można już dzwonić, zapraszamy bardzo gorąco. Jest jeszcze nowy punkt, jak wspomniałem, Kraków, Arka Pana. W koło przyjaciół Radia Maria przy kościele Arka Pana zapisy w sali numer 1 po mszy świętej o godzinie 11, a także numery telefonów 012-649-7108, 649-7108, a także wieczorem 648-0546, 648-0546. Okazuje się, że w Gdyni jeszcze są wolne miejsca. Bardzo prosimy młodzież z Gdyni, by szybko zgłosiła się w biurze Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub w terenowym biurze Radia Maryja przy duszpasterstwie Ludzi Morza Stella Maris, a także u pana Antoniego pod numerem telefonu 665-78-29, albo telefon komórkowy 510-256-004, 510-256-004. Zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz chcemy jeszcze serdecznie podziękować wszystkim wspierającym dzieło Radia Maryja darami serc. Są to m.in. następujące osoby.
Z Augustowa pani Monika Sobolewska, państwo Czesława i Stanisław Stankiewicz, pani Maria Truszkowska, pani Leokadia Uradzińska, pani Cecylia Więcek i pani Teresa Zaniewska.
Z Obornik koło Poznania pani Joanna Głowacka, pani Anita i pan Stanisław Cieślak, z Nysy pani Jadwiga i pan Wiesław Zdanowicz, z Nowego Targu pani Ewa i pan Władysław Cyrwus, z Nowego Sącza pani Łucja Zabierska i pani Janina Batkowska, z Nowego Koroczyna pani Maria Barna.
A te podziękowania wyrażają dla państwa nasi studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy aktualnie są na praktyce w studiu Radia Maryja.
Marta.
Marek.
Dziękujemy bardzo serdecznie jeszcze raz i dla wszystkich ofiarodawców piosenka. A śpiewa zespół muzyki sakralnej Lumen. Ten zespół będzie towarzyszył nam także w czasie pielgrzymki młodych.
Płynie łódź życia mojego pośród mroków i nocy cieni. wybrzeża żadnego. Jestem na głębi morskiej przestrzeni. Każda z fal zatopić mnie może, pogrążając łódź wód odmęcie. Gdybyś nade mną nie czuwał pokorze, w każdej mej chwili, w każdym momencie. Wśród wycia
Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Jest godzina 14:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Zapraszamy do wysłuchania radiowej lektury pana Krzysztofa Konkolewskiego pod tytułem Umarły cmentarz.
Krzysztof Konkolewski. Umarły cmentarz. Syn prokuratora Jana Wrzeszcza z Kielc opowiada. Ojciec usłyszał, iż patrol wojskowy czy policyjny, który był w tym domu żydowskim, informował, że więziono w tym domu dzieci polskie, które miały być następnie mordowane. Informacje te powtarzali także żołnierze czy policjanci pilnujący tego miejsca. Pilnujący dlaczego? By nie wypuścić Żydów, którzy zamordowali dzieci polskie? Ojca odsyłano od jednego do drugiego oficera, zupełnie nie znał tych oficerów. Stwierdził, że są tutaj różne grupy wojskowo-milicyjne i różni kierownicy akcji. Wreszcie jeden z nich, chyba jakiś pułkownik Wojska Polskiego, nie przedstawił się ojcu. Powiedział, że żaden prokurator go nie obchodzi, on tu pełni funkcję kierując akcją i odwrócił się do niego tyłem. Wszystkie inne perswazje ojca były też ignorowane. Powiedziano mu, że prokurator nie jest potrzebny. Gdyby dopuszczono go do działań, można byłoby ilość ofiar zasadniczo ograniczyć. Wyglądało na to, że kierującym akcją nie zależy na tym, a wręcz przeciwnie, że nie chcą dopuścić do takich działań. Mój ojciec zawsze uważał, że mieliśmy tu do czynienia z jakąś tajemniczą o nierozpoznanych do końca motywach i ośrodkach kierujących prowokacją. Ojciec uważał, że jako świadek wydarzeń mógł wiele powiedzieć. Na zjeździe prawników sprzeciwił się pasusowi projektowanej deklaracji, że okrywa to hańbą naród polski. Twierdził, że trzeba najpierw ukarać sprawców. W prasie ukazało się oświadczenie zjazdu prawników, ale nie w formie poprawionej na skutek wniosku mojego ojca, lecz pierwotnej, przygotowanej przez wiceministra Haina. Kilka dni potem ukazał się artykuł pod tytułem Łajdactwo. Głos robotniczy nazywa Jana Wrzeszcza prokuratorem, obrońcą czarnej sotni z Kielc. Skąd w łódzkim piśmie wzięło się to określenie, nieznane nikomu poza historykami antysemicko-szowinistycznych grup z carskiej Rosji? Być może strategzy łódzcy nawiązali tu do wysiłków ochrony, aby bunt łódzkich robotników polskich zamienić w zajścia antysemickie, podobne do pogromów w Rosji. mogło też wziąć się ze szkoleń w ZSRR, w których nie uwzględniano polskiej specyfiki i komuniści tam przeszkoleni posługiwali się epitetami podanymi przez sowieckich wykładowców. W Polsce też nie było odpowiednika podobnej siły politycznej. W identyczny sposób posługuje się w swoim raporcie rosyjską systematyką polityczną Różański. Trzeba było mieć dużo hartu ducha wobec przerażającej nagonki skierowanej przeciwko jednemu z ówczesnych władz obrońcy Żydów w Kielcach, Janowi Wrzeszczowi. Głos robotniczy z oburzeniem pisze, że Jan Wrzeszcz płomiennie przemawiał za niepotępieniem mordu, twierdził, że nie reakcja tego dokonała. Mord ten nie okrywa hańbą Polski, ani nie jest dziełem tylko reakcji. Nawet to kompromisowe i pojednawcze zdanie oburza głos robotniczy. Drukuje on wiersz pod tytułem O prokuratorze z Kielc. To grube łajdactwo, w tym jesteśmy zgodni, jeśli prokurator nie potępi zbrodni. Wiceminister sprawiedliwości Leon Hein, formalnie należący do Stronnictwa Demokratycznego, w rzeczywistości przedwojenny jeszcze agent GPU NKWD, mający na sumieniu zniszczenie suwerenności Stronnictwa Demokratycznego, a później nieustępliwy stróż dokumentów w archiwum akt nowych, jego zadaniem było nie udostępniać ich historykom. Z niesamowitą brutalnością odpowiedział mojemu ojcu. Insynuował, że broni on morderców z Kielc. Ojca natychmiast zawieszono w pełnieniu funkcji prokuratorskich. Miało się przeciw niemu toczyć postępowanie dyscyplinarne. Tymczasem żadnego postępowania dyscyplinarnego nie wytoczono. Ojciec jednak opuścił aparat sprawiedliwości, ponieważ coraz bardziej stawał się on aparatem niesprawiedliwości. Przeszedł do adwokatury i był radcą prawnym kurii kieleckiej i osobiście biskupa Czesława Kaczmarka, z którym także kontaktował się w okresie tragicznych wydarzeń. Czy był podejrzany, pytam, że mógł informować biskupa Kaczmarka o przebiegu pogromu? Na pewno. Przyjaźnili się. Wiem, że o tym wielokrotnie rozmawiał z biskupem Kaczmarkiem. Tu dla władz bezpieczeństwa PRL następowała istotna zbieżność czy zmowa. Prokurator Jan Wrzeszcz w oczach władz niepotrzebnie angażował się w obronę Żydów i wiązało się to w rodzaj spisku z biskupem Kaczmarkiem, który przekazał informacje ambasadorowi Stanów Zjednoczonych. Ojciec, mówi syn Jana Wrzeszcza, został także aresztowany. Przez 2 lata przebywał na Mokotowie. Przeszedł niezwykle brutalne śledztwo, które zaważyło na jego losie. Zarażono go gruźlicą i przez to prawdopodobnie zmarł wcześniej. W jaki sposób zarażono go gruźlicą? Jak to zostało przeprowadzone? Ojciec został zamknięty w celi z umierającym na gruźlicę więźniem Niemcem, który miał otwartą gruźlicę. Miał ostatnią fazę. Podobna metoda jak z Kazimierzem Moczarskim i Jurgenem Stropem. Ojciec spełniał wszystkie czynności pielęgniarskie wobec tego umierającego człowieka i zaraził się. W momencie, gdy ojca przyjmowano, przywiezionego z Kielc na Mokotów, przyjmujący go oficer oświadczył: my cię znamy, synu, od dawna i ty już stąd nie wyjdziesz. Próbuję pomóc synowi Jana Wrzeszcza przypomnieć sobie to, co relacjonował mu ojciec. Może nieudolnie szukał człowieka, by wydać odpowiednie rozkazy zebranym tam żołnierzom, policjantom? Jak się okazało, takich ośrodków było kilka. Poza tym żaden z nich nie przejawiał chęci opanowania sytuacji. Sposób zachowania się tych wyższych oficerów, wśród których byli zupełnie mu nieznani, był taki, że oni nie przepuszczą go. Oni wyraźnie powiedzieli, że nie życzą sobie jego obecności, nie dopuszczą do żadnej jego akcji. Ojciec nigdy nie relacjonował mi, na ile szczegółowo informował biskupa Kaczmarka. Ojciec nigdy takiej rozmowy mi nie powtarzał. Od początku ojciec uważał, że jest to sprawa, która ma drugie dno, która ma jakieś przyczyny sprawcze, które nie zostały ujawnione, a proces, który się następnie odbył w Kielcach, był właściwie kpiną. Czyli pana ojciec zapłacił życiem za chęć ratowania Żydów. Kiedy był oskarżony i groziła mu kara śmierci, wielu jego przyjaciół prawników pochodzenia żydowskiego bardzo odważnie i do końca go broniło, co było też jakimś świadectwem. Aresztowanie i powiązanie ojca ze sprawą biskupa Kaczmarka było absolutną zemstą. Tak, była to przeokrutna zemsta. Myślę, że cena, którą zapłacił za całokształt postawy, to było skrócenie jego życia. Po pogromie terror był bardzo głęboko odczuwalny, zakorzeniony. To było zamówienie, żeby pokazać, że Polacy są straszliwi, krwiożerczy, że trzeba ich trzymać za mordę. To potem realizowano do końca. Kielce zawsze były na peryferiach praworządności w systemie komunistycznym. Owa praworządność wszędzie była wątpliwa, w Kielcach szczególnie. Słynny pan Mowny, kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach, wątpliwej sławy bohater słynnego reportażu zamieszczonego w Po Prostu, którego autorem był między innymi Jan Olszewski, nie zgodził się po powrocie mojego ojca z więzienia na wpisanie go na listę adwokatów w Kielcach. Przez dłuższy czas nie pozwalano ojcu znaleźć żadnej pracy w Kielcach. Wiedząc o jego ciężkim stanie zdrowia, w końcu zgodzono się, żeby praktykował w Jędrzejowie, kilka razy w tygodniu dojeżdżając w najcięższych warunkach. To go ostatecznie zabiło. I wieczna chęć ukrycia tej sprawy. Dopiero niedawno usłyszałem, że robotnicy z Ludwikowa uzbrojeni w pałki, to było jakieś zorganizowane komando. Ale w tamtym czasie nie sądzę, żeby ktoś poza tym, kto reżyserował ten spektakl, wiedział o tym. Gdyby międzynarodowa społeczność żydowska uznawała zbrodnie Stalina, a w szczególności jego zbrodnie na Żydach, syn Jana Wrzeszcza powinien zasadzić drzewko w Izraelu na pamiątkę swojego ojca, dla podkreślenia, że nawet wśród funkcjonariuszy kieleckich był sprawiedliwy wśród narodów świata. Inspektorzy z KCPPR. Niedługo po rozpoczęciu pogromu do Kielc przybyli na inspekcję, lustrację czy kontrolę dwaj wybitni działacze PPR, członkowie KCPPR. Hilary Hełchowski, podówczas członek biura politycznego KCPPR, oraz generał Grzegorz Korczyński-Fell Kilianowicz. Wybór akurat tych dwóch ludzi, by kontrolowali przebieg pogromu w Kielcach, ma wydźwięk zaskakujący, a nawet przerażający. Aktywiści PPR i funkcjonariusze UB musieli być z tego zadowoleni, ponieważ czyny obu dygnitarzy w czasie okupacji zbiegały się z antysemicką linią grupy ostrowieckiej. Hełchowski w czasie okupacji niemieckiej był dowódcą AL w okręgu pruszkowskim w województwie warszawskim. Podlegał mu m.in. Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Żyrardów, Pruszków. W rejonie Pruszkowa działała mała żydowska grupa partyzancka licząca 8 lub 9 ludzi pod dowództwem byłego pracownika rzeźni miejskiej w Pruszkowie. Hełchowski nakazał swojemu podwładnemu majorowi Bekowi, późniejszemu funkcjonariuszowi UB, ten oddział wymordować. Odbyło się to w następujący sposób. Bek umówił się z oddziałem rzekomo na akcję, ruszył też razem z oddziałem, z tym, że wraz ze swym pomocnikiem szedł z tyłu. I z tyłu wybił cały oddziałek do nogi z karabinu maszynowego. Po czym natychmiast razem ze swoim pomocnikiem obrabował trupy doszczętnie, zdzierając nawet buty. Jeszcze groźniej wygląda sprawa generała Grzegorza Korczyńskiego. W Lasach Janowskich na Lubelszczyźnie działały dwa żydowskie oddziały partyzanckie. Jeden z nich miał kwaterę główną we wsi Ludmiłówka. Oba oddziały liczyły około 50 ludzi. Powstały z tych Żydów, którzy w okresie likwidowania gett zbiegli z nich, a także ze zbiegów z obozów niemieckich. Z polecenia szefa sztabu Armii Ludowej Jóźwiaka, pseudonim Witold, późniejszy generał Korczyński, komendant AL w Lubelskiem, nawiązał łączność z tymi oddziałami, obiecał je zaopatrzyć w broń pod warunkiem, że kupią ją za pieniądze. Zapowiedział, że żadnych zrzutów dla nich z ZSRR nie będzie. Oba oddziały partyzantów żydowskich zgromadziły poważne sumy, które Korczyński zabrał i wyjechał z nimi rzekomo po to, by zakupić broń. W rzeczywistości Korczyński udał się do Warszawy i przekazał pieniądze Jóźwiakowi. Po czym wrócił w Lubelskie, gdzie, jak on sam twierdzi, a potwierdza to Anatol Feigin w rozmowach z Piecuchem, zgodnie z instrukcjami Jóźwiaka i Findera, ówczesnego pierwszego sekretarza KCPPR, nakazującymi zlikwidowanie oddziałów, Korczyński polecił im się zebrać oddzielnie w dwóch miejscowościach, aby odebrać przywiezioną rzekomo dla nich broń. Do każdego z tych oddziałów wydelegował po trzech lub czterech ludzi uzbrojonych w karabiny maszynowe. Broń rzeczywiście przywieźli, i natychmiast zrobili z niej użytek. Bezbronnych ludzi, zebranych w lesie, wystrzelali salwami z karabinów maszynowych. Ofiarami mordu padły tam również kobiety i dzieci, które były przez swoich mężach i ojcach. Tak więc zabito ich z broni i amunicji, kupionej za ich pieniądze. Oficjalnie wystrzelano te oddziały, twierdząc, że Żydzi uciekający z obozu hitlerowskiego są agentami Gestapo i że znając dyslokację AL będą o tym donosić Gestapo. W wewnętrznej propagandzie PPR i PZPR na zamkniętych szkoleniach mówiono, m.in. w Kielcach, że Żydzi, którzy uciekli z gett, obozów, byli albo policjantami żydowskimi, albo agentami Gestapo, którzy rzekomo mieli informować o kryjówkach Żydów w domach polskich i o oddziałach partyzanckich AK i AL. Krzysztof Kąkolewski. Umarły cmentarz. Czytał Marek Prałat.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiejszą audycję Muzyka Mistrzów poświęcimy pamięci Stefanii Wojtowicz w rocznicę śmierci, jednej z największych postaci współczesnej muzyki polskiej, wielkiej artystce i wielkiemu człowiekowi, całym sercem oddanej Kościołowi, Polsce, całym życiem oddanej sprawie solidaryzmu społecznego. Wielki przyjaciel NSZZ Solidarność, honorowy członek zespołu wspierania Radia Maryja do końca swoich dni. Maestra Stefania Wojtowicz to jedna z największych polskich artystek. Jej fenomenalne wykonywanie największych arcydzieł oratoryjno-kantatowych muzyki polskiej i światowej ugruntowały sławę zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju w Europie, Ameryce i Australii. Posłuchajmy teraz niezapomnianego głosu maestry Stefanii Wojtowicz w wirtuozowskim wykonaniu Halki, opery Stanisława Moniuszki, jedynej roli operowej, w jakiej maestra zgodziła się wystąpić na scenie opery.
Twojego serca nie wygnę cię.